Wszystko się zgadza, to poniedziałki są takim dniem, kiedy w polskim radiu Białystok spotykamy się z podlaskimi policjantami. Dziś jest tak samo, to dobra tradycja, którą kultywujemy. Dziś razem ze mną w studiu aspirant Paweł Rudnicki z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Jak rozumiem, też tamtejszy dzielnicowy.
Tak, oczywiście.
Dużo ma pan mieszkańców pod swoją jurysdykcją?
W rejonie około 6,5 tysiąca.
Ile to ulic mniej więcej, jaki to jest teren?
To jest typowo dzielnica wiejska. Więc jest tam kilkadziesiąt miejscowości z reguły o szeregowej zabudowie, no i zróżnicowanej liczbie ludności, od kilkuset do kilkudziesięciu osób.
Ale pan, panie aspirancie, jest dzielnicowym w samym Kolnie, czy mówimy o gminie Kolno na przykład?
Mówimy tutaj o gminie Mały Płock i części gminy Kolno. To jest typowo gmina wiejska.
To dobrego w Małym Płocku? Dawno nie byłem, kiedyś bywałem.
No ogólnie jest spokojnie.
Fotoradar chyba dalej stoi.
Fotoradar, nie, po fotoradarze został jedynie maszt. Także,
czyli plus jest.
Także.
Dziura, myślałem, że podpowie. Dobrze, witamy oczywiście także bardzo serdecznie z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, aspirant Wojciech Kosikowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj przede wszystkim porozmawiamy sobie o oszustwach, bo niestety, ale wciąż oszuści próbują szczególnie telefonicznie oszukać naszych seniorów. I nie tylko seniorów, jak się okazuje. Nie tylko o seniorach tutaj mówimy. Czasami też dzwonią ludzie do nieco młodszych ludzi i też próbują ich naciągnąć, ale o tym spokojnie wszystkim porozmawiamy. Zaczynamy, proszę państwa, od problemu, z którymi zgłosili się do nas nasi słuchacze. Jedna ze słuchaczek napisała do nas takiego oto maila. Nie wiem, czy ten problem udałoby się rozwiązać policji, ale może coś panowie policjanci podpowiedzą. Uwaga, cytuję. Mam problem w sąsiedztwie. W bloku mieszka rodzina z problemami alkoholowymi. Ostatnio bardzo częste są nocne awantury. Konkubent wygania pijaną partnerkę z mieszkania. Dodam, że to wyłącznie jego własność. Raczej nie stosuje przemocy fizycznej, ale ją bardzo głośno wyzywa w obecności ich wspólnego dziecka. Nie chodzi mi wyłącznie o święty spokój, inaczej wezwałabym w nocy policję, to zrozumiałe. Proszę o radę, jak pomóc tej rodzinie, jednocześnie jej nie szkodząc. Chodzi o dobro 12-letniego dziecka, nie cierpi ono fizycznie z tytułu problemów rodziców, ale psychicznie i emocjonalnie na pewno. Martwię się, co się z nim stanie, jeśli rodzice wyrządzą sobie krzywdę. Bardzo trudny problem z perspektywy mnie, mojej jako dziennikarza. A jak to wygląda z perspektywy policji?
No, opisany przez słuchaczkę ten problem to jest oczywiście, że tak powiem, typowy przykład przemocy. Być może, tak jak pani tu opisała, nie dochodzi do przemocy fizycznej, tak, ale na pewno dochodzi do przemocy psychicznej wobec tej pani, o której jest mowa, ale również przez to, że małoletni w tym towarzystwie, że tak powiem, przybywa, to również w stosunku do małoletniego też dochodzi do przemocy. Tak? Nie jest to normalna sytuacja, gdzie rodzice czy też opiekunowie prawni nadużywają alkoholu i w tym wszystkim przybywa dziecko i małoletnie, tak?
Czy to jest podstawa do tego, żeby odebrać się rodzinie dziecko?
Niekoniecznie, nie. W każdej takiej sytuacji pierwsza rzecz, o której musimy jakby tutaj powiedzieć, że należy to zgłosić odpowiednim instytucjom, tak? Takie instytucje to oczywiście jest policja i tu niezmiernie gorąco zachęcamy do kontaktu, szczególnie z dzielnicowym, tak, który, że tak powiem, z danego rejonu jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i też rozwiązywanie tych problemów domowych mieszkańców, tak? Można się skontaktować, oczywiście chcąc zachować anonimowość, również można to zrobić poprzez maila się skontaktować z danym dzielnicowym, tak? Adres mailowy można uzyskać czy ze strony internetowej danej komendy policji, tak, czy też skorzystać z aplikacji mobilnej.
Ale
Moja
co,
Komenda.
Przepraszam, muszę się wtrącić. Może to dobre pytanie może do pana dzielnicowego, który przecież jest razem z nami. Co dzielnicowy może poradzić w takiej sytuacji?
Pierwsza rzecz zostanie wszczęta procedura niebieskiej karty, tak?
No ale tutaj pani pisze wyraźnie, że nie chce rodzinie zaszkodzić.
Ale to nie da się tak w taki sposób postrzegać. To też nie można tego postrzegać poprzez zaszkodzenie rodzinie. Bo teraz pytamy się, komu pani nie chciałaby zaszkodzić? Czy dla tego małoletniego dziecka, czy dla tej pani, czy dla sprawcy przemocy, który nadużywa alkoholu, wygania tą panią z domu, wszczyna awantury, tak? No nie jest tak.
Nie ma pożaru bez dymu, nie ma dymu bez pożaru.
Bez ognia i tak dalej, tak? I też czy policja, czy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który jest właściwym organem do prowadzenia procedury niebieskiej karty, my naszym zadaniem nie jest komukolwiek szkodzić, tak? My rozpoznajemy problem i staramy się pomóc tej rodzinie, tak?
Bo musimy słowie, gdzie tkwi problem przede wszystkim.
Bo musimy też uświadomić naszych słuchaczy, też inna sprawa jest tego typu, że jeżeli pani mówi, że nie chce zaszkodzić, my to rozumiemy. Bardzo często mieszkańcy, słuchacze myślą w taki sposób, a nie będę dzwonić,
nie będę się wtrącać, bo to nie moja sprawa, bo to
przyjedzie
cokolwiek.
Policja, będzie problem, wstyd i tak dalej, tylko musimy sobie uświadomić, proszę państwa, i bardzo proszę, żebyście wy panowie zrobili jak autorytety, że jeżeli ktoś z tym czegoś nie zrobi, to za pół roku problemu może nie być, bo nie będzie właśnie kogoś z tej rodziny, na przykład.
Oczywiście i jakby to jest smutne jakby konsekwencje tej przemocy takiej domowej, tak, że często, gęsto dochodzi do tych takich najtragiczniejszych zdarzeń, gdzie jedna osoba pozbawia życia drugą osobę, tak. Oczywiście nie są to jakieś tam mocno częste przypadki, natomiast zdarzają się i tu też jakby dochodzi, trzeba tą barierę wstydu przełamać, tak. Tutaj w tej sytuacji to w ogóle jest jakby taka, dla pani jest komfortowa sytuacja, bo może to też zgłosić jakby anonimowo, zainteresować, czy na czy też Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, tak? I tu nie można właśnie w taki sposób przestrzegać, że ja tej rodzinie zaszkodzę. Nie. Przez to, że pani zgłosi nam dany problem, opisze, gdzie to jest, bo oczywiście my nie wiemy, gdzie to w tym momencie jakby nie wiemy, gdzie to się odbywa, tak? Być może w tej rodzinie jest już procedura niebieskiej karty.
I co wtedy?
Być może mamy my informacje od państwa, tych, którzy uczestniczą w tej procedurze, że jest w miarę wszystko w porządku, tak? Że nie dochodzi już do przemocy, tak? A tu się okaże, że jest osoba, która to widzi, tak? I informuje nas, że jednak nie jest to tak różowo, jak ktoś na przykład przedstawia, tak? A być może jest to jakaś nowa rodzina. Jest jakaś nowa rodzina na osiedlu, o której na przykład dzielnicowy jeszcze nie ma wiedzy, że coś tam może źle dochodzić, być coś złego w tej rodzinie i wtedy jest to bardzo cenna informacja.
Tylko tak sobie myślę, jeżeli ta niebieska karta już zostanie założona, co w takiej sytuacji grozi rodzinie, panie dzielnicowy?
Przede wszystkim...
Czy może w ogóle mówimy o tym, że coś może im grozić, czy po prostu do czego to zobowiązuje może ewentualnie?
To znaczy niebieska karta, sama procedura ma na celu przede wszystkim ustalenie, czy faktycznie zweryfikowanie tego, czy faktycznie w tej rodzinie dochodzi do przypadków przemocy. Jeżeli faktycznie tak jest, wówczas z urzędu może być wszczęte postępowanie w kierunku przestępstwa znęcania się. To jest artykuł 207 kodeksu karnego. Tutaj jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, ponieważ tak jak tutaj pani opisała, że jest dziecko, które jest świadkiem tego typu sytuacji. Widzi,
gdzie mężczyzna kobiety wygania z domu.
Rodzic, właśnie, że rodzic nadużywa alkoholu z awantury, jest ta przemoc psychiczna. Też tutaj z naszej strony obligatoryjnie informujemy o takiej sytuacji
sąd
rodzinny, celem kontroli takiej rodziny i sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, bo być może ta władza, ta opieka nie jest sprawowana należycie.
No i to wszystko, co panowie mówicie, to brzmi naprawdę, z mojej perspektywy, tak mi się wydaje, bardzo groźnie, bo tu sprawa trafia do policji, do sądu. Nie wiadomo, co się tam potem będzie działo, tylko wciąż musimy pamiętać o tym, że jeżeli chcemy komuś pomóc, a ten sam ktoś nie chce takiej pomocy, to może nie rozumieć tego, że takiej pomocy po pierwsze potrzebuje, a po drugie, jeżeli my nie pomożemy, to co już mówiliśmy dzisiaj i powtórzmy to i podkreślmy to, naprawdę, jeżeli my nie pomożemy, to za chwilę może już nie będzie komu pomagać.
To znaczy my przede wszystkim nie możemy zbagatelizować takiego zgłoszenia.
Jak
nie
to
możemy,
jest? Mhm.
Musimy podjąć pewne czynności, musimy wniknąć w środowisko. Jeżeli jest właśnie dzielnicowy danego rejonu, ma wiedzę na temat tego typu sytuacji, nie może zbagatelizować, musi pojechać, musi wniknąć, musi porozmawiać z tą rodziną.
Kiedyś miałem taki bardzo podobny przykład, miałem poprzednim z mieszkań, które kiedyś wynajmowałem na terenie Białegostoku, gdzie była taka sytuacja i ktoś kiedyś zadzwonił po policję z tej klatki pamiętam, ta pani potem chodziła od mieszkania do mieszkania i prosiła, żeby tego nie robić, bo oni sobie poradzą, to był tylko taki występek, nazwijmy to, tak się tylko wydarzyło i tak dalej, ale to się potem ta sytuacja powtarzała, ale przez to, że ta pani przeszła się po całej klatce i poprosiła, żeby nie dzwonić na policję, już potem nikt nie zadzwonił. No dobrze, czy źle?
Moim zdaniem i myślę, że kolegi również, jest to bardzo zła sytuacja, tak? Bo tak jak powiedziałem, nie musimy my się ujawniać z imienia i z nazwiska, jeśli już nie chcemy, tak? Natomiast ofiara przemocy, tak? Czy pokrzywdzona przemocą jest zawsze w takim... bardzo często jest uzależniona od sprawcy, tak? W różny sposób, czy finansowy, czy mieszkaniowy, czy w jakiś tam inny, tak? I tkwiąc w tej przemocy, tak, to jej się wydaje, że to jej życie na tym polega, że to taka jest jej rola i tak dalej, i tak dalej, a jednak on, ten partner, tak, który stosuje tą przemoc, że się zmieni, być może jeszcze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest to błąd, bo to jest tylko utwierdzanie sprawcy, że to, co on robi, jest bezkarne, tak, że on może to robić i tak dalej, i tak dalej. Przypomnijmy, że w przypadkach, gdy są sprawy prowadzone na policji, to sprawca przemocy, nawet pomimo tego, że jest właścicielem mieszkania, czasami tylko jedynym właścicielem, tak, może otrzymać nakaz opuszczenia tego mieszkania, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej i tego typu rzeczy, tak? Więc to jest realna taka pomoc, która w danym momencie może tej pani pomóc odbić się. Dodatkowo są oczywiście w ramach tej procedury są plany, tu akurat MOPR jest bardziej wiodącym tym podmiotem, tak? Są tworzone plany pomocowe dla danej rodziny, tak? Opieka psychologa jest. Jakieś takie realne działania, które mają na celu jakby pomóc dla pokrzywdzonej przemocy.
A przede wszystkim ta rodzina musi sobie uświadomić, że naprawdę tam jest poważny problem. Szczególnie w kontekście małego dziecka, które to wszystko obserwuje.
Oczywiście.
I to wszystko zostawia rysy na psychice. Jestem o tym święcie przekonany.
Tak, jeszcze tutaj chcę dodać, że bardzo często bywa tak, że osoba, która doznaje przemocy, wręcz często siebie obwinia o całą tą sytuację. My przede wszystkim jesteśmy po to, żeby uświadomić tej osobie, że jest odwrotnie, że to ona doznaje przemocy, że powinna coś z tym zrobić, że powinna się, że ma prawo do obrony i są ku temu pewne środki, żeby po prostu zapobiec na przyszłość tego typu sytuacji.
studio@radio.bialystok.pl to jest nasz adres mailowy. Jeżeli państwo macie, nie mówię, że takie problemy, ale jeżeli musicie sobie z czymś radzić, jeżeli coś obserwujecie, chcecie, żebyśmy to wytłumaczyli w rozmowie z policjantami, bardzo prosimy o takie sygnały. My w cotygodniowych audycjach przecież się spotykamy specjalnie dla państwa, rozmawiamy o wielu, wielu problemach, żeby uświadamiać, wyjaśniać, proponować różne rozwiązania. Złóżmy, jak wytrawni lekarze, spróbujmy w takim razie wydać receptę na tę sytuację opisaną przez naszą słuchaczkę. Co przede wszystkim trzeba zrobić?
Pierwsza rzecz to poinformować policję. Tak, to jest jakby instytucja, która w zakresie swoich kompetencji ma ściganie sprawców przestępstw, a przemoc, a szczególnie znęcanie się jest w Polsce przestępstwem. Tak?
Proszę rozumieć, my poprzez słowo policja nie mówimy, że tu trzeba dzwonić na 112 i wzywać na interwencję patrol. Wystarczy się skontaktować z dzielnicowym.
Oczywiście. Po to jest właśnie dzielnicowy, żeby pomóc rozwiązać tego typu problem.
I po to jest ten program, żeby takie problemy rozwiązywać. Chwila przerwy o oszustwach, do których dochodzi niestety wciąż w województwie podlaskim. Porozmawiamy za chwilę. Rozdzwoniły się nam telefony poza anteną. Państwo zgłaszacie się z kolejnymi problemami. Między innymi przed chwilą taki problem, kiedy jeden z rodziców straszy mamę, matkę wspólnego dziecka, także odbierze jej dziecko. Czy ojciec może odebrać dziecko matce? Znaczy, powiedzmy, że ktoś jest w jakimś partnerstwie, tak? W jakimś porozumieniu, w jakimś żyje, w jakimś konkubinacie, nazwijmy to tak. A nawet jeżeli to jest małżeństwo. Czy jedno rodzic drugiemu rodzicowi może odebrać dziecko? Panowie.
To znaczy w tej sytuacji tutaj o tym...
Aspirant Paweł Rudnicki, KPP, tak, Kolno, witam.
Tutaj w tej sytuacji o tym, komu przyznać opiekę nad dzieckiem, decyduje przede wszystkim sąd. W tego typu sytuacjach najczęściej dochodzi tutaj do przy sprawach rozwodowych, gdzie każda ze stron może wnioskować również o przyznanie prawa opieki nad dzieckiem. Tutaj z tej sytuacji, co opisanej przez panią, prawdopodobnie kurator przyjechał w związku z tym, że była informacja do sądu o kontrolę władzy rodzicielskiej. Aha. I po prostu przypuszczam, że pewnie kurator przeprowadził rozmowę z obojgiem rodziców, gdzie poinformował ich, że w przypadku, jeżeli dalej będą się powtarzały jakieś tam sytuacje, które nie należy tego sprawowania tej opieki, może wnioskować o ograniczenie władzy rodzicielskiej. W tym przypadku ograniczenie władzy rodzicielskiej po prostu polega na tym, że sąd ustanawia dozór kuratora, który ma obowiązek comiesięcznego sprawdzania tego, jak właśnie ci rodzice sprawują tą władzę. Kolejnym takim tym etapem będzie pozbawienie władzy rodzicielskiej rodzicielski, gdzie po prostu dziecko może być przekazane do rodziny zastępczej i tacy rodzice będą mogli tylko spotykać się z dzieckiem na przykład w centrach pieczy zastępczej w obecności kuratora.
To jest straszne. Nie mogę sobie wyobrazić takiej sytuacji w ogóle.
No niestety zdarzają się
Ale rozumiem,
sytuacje.
Że są dysfunkcyjne rodziny, które tak sobie tak kończą,
tak,
prawda?
Tak, często są to rodziny wielodzietne. W moim rejonie były przypadki, gdzie odbierano po 5-6 dzieci.
Jednocześnie?
Tak.
Ale oni, te dzieci były razem? W sensie rodzeństwo trzymało
to znaczy,
się razem?
To znaczy,
czy były rozrzucone?
Z uwagi na to, że to był różny wiek tych dzieci, więc były umieszczane no, w kilku rodzinach zastępczych.
Niesamowite. Proszę państwa, nigdy do tego nie dopuśćmy. A jeżeli chodzi o sprawę, o której, z którą dzwoniła do nas pani słuchaczka, mamy numer telefonu, poprosimy panów policjantów, ja panów poproszę, żebyście po programie do tej pani zadzwonili, dokładnie się dowiedzieli, o co chodzi i spróbowali rozwiązać jej problem. studio@radio.bialystok.pl Z pana państwa problemy także czekamy. Na pytania. Nie, to nie muszą być problemy. Może macie państwo jakieś wątpliwości, jakieś pytania do policjantów, a czasami nie macie kiedy zapytać. No to bardzo proszę, Polskie Radio Białystok jest od tego, żeby wam pomagać. Trochę zmieniamy temat, bo sytuacja hipotetyczna, ale zdarzająca się od czasu do czasu, szczególnie wobec starszych mieszkańców naszego regionu. Proszę posłuchać. Zwykły telefon, słyszymy głos w słuchawce. Dzień dobry, prowadzimy śledztwo w sprawie oszustw i potrzebujemy pani, pana pieniądze. Kto mówi? Policjant. Bo bardzo często już teraz jest tak, że niestety, ale oszuści modyfikują te metody. Już teraz nie tylko wnuczek, wnuczka, siostra, brat, rodzina, ale też tak zwane oszustwa na policjanta. Panowie, o co w tym chodzi?
Oczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, jest to ewaluacja wcześniejszego modelu oszustwa, tak? Czyli tego popularnego wnuczka. W tej chwili przestępcy troszeczkę właśnie to zmodyfikowali i bardzo często albo łączą te dwie metody, tak? Dzwoni najpierw wnuczek, mówi, że czy tam osoba podająca się za wnuczka, tak? Bo przypomnijmy szanownym słuchaczom, że to są połączenia przypadkowe. Wykorzystywane są stare książki telefoniczne z takimi imionami, które funkcjonowały w wcześniejszych latach, tak? Typu Franciszek na przykład, no, Stanisława.
Powiedzmy,
coś, co
mało modne dziś imiona, tak?
Chociaż
wskazujące teraz na seniorów.
Tak, troszeczkę wraca i w taki sposób dzwonią i to, że tak powiem, to jest trochę jak z wędkarzem, tak? To jest zarzucanie haczyka, tak? Czy dana osoba da się nabrać, czy nie. Więc dzwonią, witaj ciociu, witaj babciu, tego typu sformułowania są
no dobrze, ale
szybko.
Dobrze, panie aspirancie, tak to już dalej. Było. Teraz to ewoluuje.
Ale często po takim tym takim początkowej fazie rozmowy słuchawka jest przekazywana właśnie osobie, komuś innemu, z innym tonem głosu, tak, który przedstawia się czy jako prokurator, czy jako policjant, czy też jako funkcjonariusz biura śledczego, tak, i który mówi, że dana osoba popełniła przestępstwo i po to, żeby zakamuflować udział tej osoby w przestępstwie, tak, potrzebne są właśnie te pieniądze na jakąś tam, powiedzmy sobie, łapówkę, czy na to, żeby zminimalizować udział tej osoby w danym tym, tak. Generalnie zawsze jest to kwestia czasu, czyli ta rozmowa jest w taki sposób prowadzona, żeby od nas jak najwięcej informacji tych wyciągnąć, czyli uzyskać imię tego wnuczka przysłowiowego, tak, uzyskać pewne dane, które umiejętnie wykorzystane przez przestępcę, później służą do wyciągania innych informacji, tak, i zawsze jest ta presja czasu, że potrzebne są pieniądze.
Szybko, szybko.
Szybko, szybko, szybko. Tylko i wyłącznie, proszę państwa, to jest po to, żeby nie dać państwu czasu na zastanawianie się, po to, żeby, że tak powiem, do państwa empatii się odnieść, tak? Do państwa współczucia i szybko, nikogo nie informując, żeby państwo wypłacili pieniądze. Przecież dochodzi do takich sytuacji też, że nawet przestępcy uzyskują informacje, ile tych pieniędzy mamy, tak? Bo oni żądają jakąś tam kwotę. Zazwyczaj osoba bardzo często odpowiada, ale ja takiej nie mam, więc pada szybko pytanie, a ile masz, tak?
No, a my
ile
szybko odpowiadamy, dać? Tak?
Tak. Mhm. I my szybko
pod presją czasu.
A ja mam tylko tyle i tyle, tak? Zdarzają się przypadki, że jesteśmy zachęcani do uzyskania kredytów, tak, w firmach, czy w bankach, czy w firmach świadczących usługi finansowe. Ale zawsze, zawsze jest ten pośpiech, ta presja czasu, dlatego że tu i teraz są nagle potrzebne pieniążki i tylko w taki sposób można mi pomóc.
No to przypomnijmy w takim razie, panowie, po czym poznać oszustów?
Pierwsza podstawowa rzecz to jest właśnie temat pieniążków. Zauważmy, że ktokolwiek do nas dzwoni, no to najpierw by się chyba zapytał, co słychać i tego typu rzeczy.
Tak? No tak,
jeżeli jest członkiem rodziny. Prawda?
Jeżeli członkiem rodziny, a jeżeli dzwoni policjant,
to krzywy. Dosyć wcześniej i tak dalej, tak? Więc zawsze, jeśli są w jakiejkolwiek rozmowie telefonicznej poruszany temat taki szybki pieniążków, to już musi nam się zapalić światełko ostrzegawcze. Kolejna rzecz. Policja, proszę państwa, nigdy nie dzwoni policja w sprawie jakichkolwiek pieniążków. Policja nigdy nie informuje
o działaniach
z policji.
Tak, o prowadzonych akcjach.
To też my jako policjanci bardzo często się spotykamy, bo też nie ukrywamy, że kontaktujemy się z osobami telefonicznie, tak?
Wtedy zapraszacie ich na komisariat, na rozmowę i tak dalej.
Domawiamy się, że na przykład spotkamy się w konkretnym miejscu.
I bardzo często to też jest jakby, ja to też pamiętam jakby ze swojej motywu, gdy byłem dzielnicowym, tak? To jest właśnie to, a po co ja mam przychodzić? No i zawsze my unikamy tej odpowiedzi. To nie jest tak, że my nie chcemy powiedzieć, tak? Tylko po prostu i nasze procedury, i też dla bezpieczeństwa jest po to, właśnie my nie informujemy o żadnych naszych działaniach, a już w żadnym przypadku nigdy nie prosimy o przekazywanie jakichkolwiek czy pieniążków, czy innych kosztowności.
Czy przelania na konto, bądź pozostawienia w jakimś tam określonym miejscu. Tu jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo jeżeli ktoś przedstawia się jako policjant, informuje, że prowadzona jest jakaś tam akcja odnośnie oszustów wyłudzających pieniądze, bardzo często dla jak gdyby potwierdzenia prawdziwości tego, co mówi, mówi do tej osoby, do której dzwoni, aby wystukała numer alarmowy 997 bądź 112 i wtedy zgłosi się dyżurny i udzieli wszelkich informacji.
Potwierdzi.
Tutaj chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, ponieważ no, prawdopodobnie mało kto o tym wie. Sprawcy przeważnie dzwonią na telefony stacjonarne. Jeżeli taki oszust zadzwoni na telefon stacjonarny, każe zadzwonić później na numer alarmowy.
W trakcie naszej rozmowy.
To telefony stacjonarne jeszcze przez 30 sekund inicjują rozmowę po odłożeniu słuchawki. Jeżeli w tym czasie ta osoba nawet odłoży słuchawki, podniesie, wstuka numer alarmowy, dalej na linii będzie miała oszusta. Wtedy on może zmienić modulację głosu, przedstawi się jako dyżurny komendy.
Zazwyczaj inna osoba po prostu jest obok, która przyjmuje słuchawkę, tak? Podgrywa tą rolę.
I wtedy on potwierdza to, co mówił, że ten i ten policjant faktycznie prowadzi taką i taką sprawę i to jeszcze bardziej utwierdza tą osobę w przekonaniu, że faktycznie tak jest i do niej zwraca się prawdziwy policjant. Chodzi o to, że chcąc sprawdzić dokładnie, czy faktycznie coś takiego ma miejsce, musimy się skutecznie rozłączyć z tą osobą. Więc przede wszystkim albo odczekać dłuższą chwilę, zanim się połączymy na numer alarmowy, albo zadzwonić z innego telefonu. I przede wszystkim no, pamiętajmy o tym, że no, w tego typu rozmowach obowiązuje zasada ograniczonego zaufania.
A przede wszystkim jestem tego zdania tutaj, to co powiedział pan aspirant Wojciech Kosikowski. Jeżeli ktokolwiek dzwoni w sprawie pieniędzy, proszę państwa, naprawdę odpuśćmy sobie. Nic nie ma w tym świecie po pierwsze za darmo, po drugie nigdy nie będzie tak dobrego kredytu, którego nie będziemy musieli potem oddać. Po trzecie, policja nigdy, nawet się skończyły już czasy, kiedyś można było mandę zapłacić na miejscu, kiedy nas zatrzymywał patrol ruchu drogowego i dostawałeś mandat, mogłeś zapłacić na miejscu, dziękuję, do widzenia. Po temacie. Dzisiaj już czegoś takiego nie ma, czy już od dawna nie ma zresztą.
Najlepiej po prostu od razu rozłączyć.
Rozłączyć się, dzwonić.
Nie prowadzić żadnej rozmowy, po prostu rozłączyć się.
Chyba, że ktoś jest bardzo świadomy i wtedy może wziąć jakiś, nie wiem, spróbować się umówić z takim potencjalnym kurierem, zadzwonić na policję i wtedy współpracować z policją. Jak rozumiem, wtedy można byłoby zrobić coś takiego, ale wtedy trzeba być naprawdę bardzo świadomym popełnianych kolejnych czynów, tak?
I przede wszystkim tego, o każdym mówimy. Takim przypadku należy zawiadamiać policję i wtedy my będziemy podejmować określone czynności.
Też bardzo ważna rzecz, nie ulegajmy tej presji czasu, tak? To, że ktoś chce nagle tych pieniążków naszych, tak? To nie znaczy, że my musimy nagle te pieniążki przekazywać, więc tak jak kolega powiedział, przede wszystkim rozłączyć się, ochłonąć, przemyśleć i pierwsza rzecz to bo oczywiście mogą się zdarzyć sytuacje, że ktoś poprosi naprawdę z tej rodziny, tak?
To trzeba się rozłączyć.
Bądźmy szczerzy, zawsze
nie trzeba rozmawiać.
Zawsze trzeba to potwierdzić, tak? Wykonując choćby połączenie, oczywiście zgłosić tą sprawę na policji, ale połączyć się czy z rzeczywiście z tym wnuczkiem, jeśli dysponujemy do niego telefonem, ewentualnie z kimś z innym rodziny. Być może, może troszeczkę młodszym, tak? Ktoś, kto znacznie nam pomoże w tej sprawie.
Sprawę jeszcze by można było trochę inaczej zrobić. Po prostu pozbyć się telefonu domowego. Dzisiaj wcale w czasach telefonii komórkowej płacimy nawet mniej czasami za utrzymanie konta, karty, gdzie tam raz w miesiącu trzeba coś tam zapłacić.
To też jest jakieś wyjście z sytuacji.
I mamy wtedy zupełnie numer, na który no, nikt prawie nie trafi, oprócz
rodziny.
Ale też
no, weźmy pod uwagę to, że starsi ludzie bardzo często są przyzwyczajeni jeszcze
do
starych metod. Poza tym no, sprawcy dzwonią właśnie głównie do osób starszych z uwagi na to, że wykorzystują chęć pomocy, niesienia innym. Starsi ludzie są często chętni do pomagania. I to oszuści skrzętnie potrafią wykorzystać.
Stawiamy kropkę, ponieważ czas naszej audycji minął. Dziękuję panom bardzo serdecznie. studio@radio.bialystok.pl. Polecamy się, jeżeli państwo macie jakiekolwiek pytania do policjantów, jakiekolwiek problemy, które moglibyśmy tutaj rozwiązać, moglibyśmy coś podpowiedzieć na antenie Polskiego Radia Białystok, to oczywiście bardzo prosimy o kontakt. studio@radio.bialystok.pl. A naszymi gośćmi dziś w studiu byli aspirant Paweł Rudnicki z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
A także aspirant Wojciech Kosikowski z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Panie aspirancie, czemu pan taki smutny jest? Tak na koniec zapytam.
Kończy się audycja.
Za tydzień. Do usłyszenia za tydzień.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.